Scena Mirka Mastalerza, sobotni wieczór, przed koncertem New Bowl mam przyjemność rozmawiać z pianistą Dominikiem Wanią. Przyjeżdżając tutaj, to oczywiście nie tylko grasz koncert, ale też możesz poprzebywać w takim wyjątkowym pomieszczeniu, gdzie jest wiele twoich ulubionych instrumentów, fortepiany, pianina. Jak czujesz się w salonie Mirka?
Jak zawsze znakomicie, chociaż jestem tutaj drugi raz, ale mogę już stwierdzić, że zawsze. Są tutaj bardzo ciekawe egzemplarze instrumentów, których to właściwie trudno szukać, jak choćby właśnie słynny Banan, fortepian szwedzki i ostatni nabytek Mirka, fortepian Hamlin. Słynna marka, która na tyle jest rzadka, że właściwie no, ja właściwie pierwszy raz miałem z nią styczność. Bardzo ciekawy instrument, mimo że wiekowy, to o takim, może powiedzieć, dużym potencjale fajnym, brzmieniowym, plastycznym takim, że faktycznie ten instrument słucha pianisty i jest przyjemność z grania na nim, mimo że nie ma dużych gabarytów i tak jak wspomniałem, jest wiekowy. No i parę innych wynalazków też, które właśnie Mirek dzisiaj mi pokazał. Wcale niekoniecznie markowych, ale jakby z punktu widzenia pianisty, no ciekawy, bo każdy fortepian jest inny. To jest fascynujące, że niektóre instrumenty nie inspirują, ale dają coś innego, bo właśnie traktujemy w kategoriach instrumenty koncertowe, bądź instrumenty do ćwiczenia, albo tylko do pracy, na przykład, że można komponować na nich, więc one niekoniecznie muszą mieć ani duże gabaryty, ani jakiś potężny dźwięk, tylko służą po prostu jako narzędzie. Takich instrumentów tutaj jest sporo. Moim faworytem jest zdecydowanie ten słynny Banan, czyli fortepiano takiej niezwykłej konstrukcji, innym układzie strun. Tak jak Mirek też mnie zachęcał, że możliwe, że kiedyś uda się zrobić na nim jakieś nagranie. Właśnie ze względu na jego charakterystykę, charakterystyczną barwę i to, jak on reaguje po prostu na wszelkie jakieś pomysły. Jak zawsze mnie interesuje, im więcej instrumentów wokół, tym jest ciekawiej. Też wybór instrumentów, które tutaj są bardzo ciekawe i unikatowe. Jak na przykład fortepian Banan, słynny, który zresztą właśnie przed chwilą na nim grałem sobie. Myślę, że jest to bardzo ważna inicjatywa, że tutaj to powstało i że Mirek to kontynuuje, że ma tylu zwolenników, ludzi, którzy go wspierają też. I oby tak było dalej, żeby faktycznie i publiczność z tego czerpała korzyść dla siebie i też muzycy, żeby mieli miejsce do grania, bo potrzebujemy takich miejsc z takim klimatem artystycznym.
Dlatego też wracasz kolejny raz występując w Olsztynie, tym razem z zespołem New Bone. Pomówmy o tej formacji. Przyjeżdżacie tutaj z programem, z repertuarem Zbigniewa Namysłowskiego oraz Wojciecha Karolaka. Jaką rolę w muzycznej edukacji w twoim przypadku pełnił Wojciech Karolak?
Wbrew pozorom bardziej tą rolę edukacyjną pełni Zbigniew Namysłowski, którego miałem okazję poznać wiele lat temu w moim rodzinnym mieście w Sanoku na Podkarpaciu. To był bodajże 92 rok, kiedy przyjechał na koncert ze swoim kwartetem. Ja wtedy jako mały chłopak jakoś tak zostałem postawiony przed taką w sumie możliwością, z której skorzystałem, żeby zagrać przez Zbigniewa Namysłowskim jeden z jego utworów, gdzie oczywiście nie miałem wówczas pojęcia, jak to grać. Po prostu grałem tak, jak czułem i pamiętam, że tak bardzo przychylnie się wtedy wypowiedział i dostałem od niego autograf na nutach. I później po wielu, wielu latach nasze drogi znowu się przecięły przy okazji jazz campingu na Kalatówkach i to był 2002 rok. I od tego momentu jakoś tak te ścieżki częściej się przecinały. Zresztą miałem okazję trochę współpracować ze Zbigniewem Namysłowskim. Nie była to jakaś bardzo intensywna współpraca, ale co najmniej kilkanaście koncertów, trasa koncertowa w Niemczech. Można powiedzieć, że to był taki element edukacyjny dla mnie, bo możliwość wykonywania jego kompozycji tak bardzo złożonych i no, trudnych niejednokrotnie, no, zawsze to było wyzwanie, zarówno tych w kwartecie, jak i w big bandzie. Zdecydowanie to była moja, można powiedzieć, ścieżka edukacji i muzyka, którego słuchałem dość intensywnie i gdzieś tam te jego utwory zawsze mi towarzyszyły. Bardziej niż z Wojciecha Karolaka, który oczywiście przy okazji też płyt Zbigniewa Namysłowskiego też tam się pojawiał.
Gracie chyba dwie kompozycje z płyty Kujawia Goes Funky, a tam przecież w tym zespole Zbigniewa Namysłowskiego grał Wojciech Karolak.
To oczywiście, no, postać wielka w historii polskiego jazzu. Natomiast tak jak mówię, no, bardziej właśnie wbrew pozorom Zbigniew Namysłowski był tą postacią, której muzyki słuchałem, aczkolwiek pamiętam taki jeden utwór Wojciecha Karolaka, bodajże Good Times, Bad Times, który kiedyś grałem solo, bo akurat były nuty wydrukowane w jednym z takim starym bardzo magazynie jazz i tam było sporo ciekawych utworów też polskich muzyków i pamiętam, że ten utwór kiedyś sobie, że tak powiem, studiowałem, uczyłem się go. Oczywiście no, Wojciech Karolak kojarzy się bardziej z organami Hammonda, przynajmniej mnie, tak zawsze go postrzegałem, mimo że był oczywiście przecież znakomitym pianistą. W sumie nasze ścieżki nigdy się za bardzo nie przecięły, poza jednym jakimś takim epizodem, kiedy był zaproszonym gościem w projekcie Doroty Miszkiewicz, w którym też miałem przyjemność wziąć udział. Projekt się nazywał Piano.pl. Było to 9 lat temu i na jednym z koncertów właśnie Wojciech Karolak też występował wspólnie z nami. A tak właściwie nigdy nie miałem okazji tak poznać go bliżej, porozmawiać i w sumie też podziękować za to, co dokonał i jaką spuścizna po sobie zostawił. Mam jeszcze jedną kompozycję Tomasza Stańko. To jest no, taka część jakby tego repertuaru, no, natomiast najważniejsze jest to, co gramy, po prostu jeśli chodzi o autorską muzykę. To są kompozycje lidera Tomasza Kudyka. Teraz na najnowszej płycie, która ukaże się niebawem, w połowie marca, będzie więcej kompozycji wspólnych, bo i też Macieja Adamczaka, też będzie jedna moja, jedna naszego nowego, wspaniałego saksofonisty, Marcina Konieczkowicza. Myślę, że no, granie autorskiej muzyki zawsze jest czymś bliższym, powiedzmy, no, niż granie cudzych nut, aczkolwiek no, to jest jazz, więc interpretujemy sobie tę muzykę jakoś po swojemu.
Zespół New Bone powoli wrasta w historię polskiego jazzu. A powiedz, jak już wspomnieliśmy o Namysłowskim, o Karolaku, o Stańce, jaki jest twój ulubiony okres w polskim jazzie?
Trudno powiedzieć właściwie. Myślę, że okres ten, w którym dorastałem, czyli powiedzmy końcówka lat 80. i lata 90., bo wtedy jakby najbardziej chłonąłem tę muzykę, to było dla mnie nowe. Oczywiście do Tomasza Stańko musiałem dorosnąć. Jakoś ta muzyka po prostu była dla mnie za trudna. Wtedy myślę, że tak gdzieś połowa lat 2000, czyli gdzieś okres moich studiów, bliższe wejście w tę muzykę i szukanie dalej. Jakby, no oczywiście Krzysztof Komeda gdzieś po drodze, bo to jednak chyba każdy w Polsce muzyk jazzowy musiał gdzieś przez to przejść i się na to natknąć. To jest jakby wypadkowa, no tych wszystkich rzeczy oczywiście po drodze. Zespół The Quartet, Tomasz Szukalski przecież. Swego czasu moją wielką inspiracją był Sławomir Kulpowicz, którego z kolei wielkim idolem był McCoy Tyner i oczywiście gdzieś każdy tę drogę też przechodził i te wpływy gdzieś tam w tej muzyce są, mimo że ja już no, od wielu lat nie słucham McCoy Tynera, ale zawsze to robiło na mnie wrażenie i tak samo właśnie Sławomir Kulpowicz. Mieczysław Kosz teraz też, do którego się wraca, odkrywa się jego nowe nagrania. Jeszcze niedawno nagrania Ptaszyna Wróblewskiego ze Studium Jazzowym Polskiego Radia, też Archiwum Polskiego Radia wydało taką kilkupłytową serię. Były to znakomite zespoły, znakomici muzycy, Andrzej Czaskowski, kompozytorzy. Naprawdę, jak się posłucha tego polskiego jazzu z lat 60., 70., no to naprawdę można powiedzieć, że były to czasy pionierskie, tutaj jak na nasze warunki, gdzie byliśmy odcięci właściwie od wszystkiego. Więc ci muzycy naprawdę pisali się wielkimi literami w historii polskiego jazzu i możemy być im tylko za to wdzięczni.
Wspomniałeś o czasie, kiedy dorastałeś, kiedy chłonąłeś muzykę jako młody człowiek. To były też czasy, kiedy w Polsce pojawił się rap, kultura hip-hop. A to mi od razu przypomina, że będziesz grał na imprezie, która nazywa się Jazz Hop Festival i tam i Możdżer, i Abradap, i Henryk Miśkiewicz, i PZ. Także łona grupa Konieczny, którzy dziś jeszcze grają w Olsztynie, i inni artyści. Jak się znalazłeś na tej imprezie i jak to będzie wyglądało?
Nie wiem, jak się znalazłem, szczerze mówiąc. Nie, oczywiście żartuję. No, jest to kontynuacja pomysłu sprzed roku, kiedy była pierwsza edycja tego festiwalu. I tak naprawdę za sprawą Marka Napierkowskiego, który jest dyrektorem artystycznym i odpowiada za sprawy właśnie muzyczne, dobór artystów. No, dzięki jego pomysłowi jakby znalazłem się w tym gronie tych znakomitych artystów. Natomiast no, ja nigdy jakoś specjalnie nie miałem po drodze z rapem ani z hip-hopem. Poza jednym epizodem, gdzie wraz z kolegami z zespołu Noise Trio, Wojtkiem Fetkowiczem, jego bratem Jackiem, występowaliśmy jako żywa sekcja rytmiczna w projekcie OSTR-a Tabasco, no, ale to było, myślę, że jakieś no, z 10-12 lat temu to mógł być. Natomiast jestem ciekaw, co z tego wyjdzie podczas tegorocznej edycji festiwalu, jak będziemy się w stanie dopasować do tych różnych stylistyk. Myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie zarówno dla publiczności, jak i dla nas występujących.
Pomówmy teraz o twojej kolejnej wizycie, która 22 marca szykuje się tutaj na scenie Mirka Mastelerza. Pojawisz się z fantastycznym wokalistą. Czy Marek Bałata to król skata?
Nie wiem, ale fajnie się rymuje, muszę mu to powiedzieć. Marek jest to na pewno wybitna osobowość, człowiek o niezwykłym temperamencie i zdolnościach wokalnych, o bardzo dobrym, świetnym słyszeniu. No akurat program, który wykonujemy razem, zawiera dużą dozę improwizacji. Oczywiście są to kompozycje też Marka, niektóre pisane do tekstów poetyckich, niektóre bez tekstów. Natomiast to, co zawsze jest dla mnie interesujące we współpracy z nim, to jest pewnego rodzaju nieprzewidywalność. I taka niewiadoma, co się wydarzy na koncercie i w jaką stronę to może pójść. Więc właśnie dzięki bardzo silnemu temperamentowi osobowości Marka zawsze te koncerty są intensywne. Jest dużo dźwięków, dużo takiej energii pomiędzy nami, wymian wszelkiego rodzaju, różnych pomysłów. Myślę, że to będzie coś ciekawego również dla publiczności. Jak ta energia będzie ze sceny, mam nadzieję, do nich docierać. I oczywiście, tak jak wspomniałem, są kompozycje, które zawierają teksty poetyckie Czesława Miłosza, czy Jamesa Joyce'a, czy Edwarda Stachury. To są kompozycje Marka, jego pomysły są wspaniałe, muzyczne. Myślę, że to jest bardzo, bardzo spójne wszystko i te teksty, i ta muzyka. Także zapraszam serdecznie na ten koncert.
To wokalista jest, ty przeważnie jednak pracujesz z innymi instrumentalistami. Z drugiej strony no, swój głos Marek Bałata często traktuje właśnie jak instrument. Czy to jest inny rodzaj współpracy?
Znaczy Marek jest nie tylko wokalistą, to jest znakomicie gra na gitarze, tak? Chociaż rzadko. Wydaje mi się, że mógłby to robić częściej, bo naprawdę też znakomicie pisze utwory właśnie na gitarze. W tym przypadku no, tutaj mamy do czynienia z wokalistą, który jest bardzo ekspansywnym improwizatorem, bym powiedział. I faktycznie to nie jest na zasadzie, że jest wokalista, który śpiewa tylko utwór w takim formacie no, z tekstem, wers, chorus i tak dalej i nie improwizuje. To jest faktycznie traktowanie tego wokalu tak jak instrument. Ta moc i ten przekaz jest dużo, dużo silniejszy niż w przypadku tak tylko po prostu takiego wykonawstwa stricte w formie piosenkowej, bym powiedział, więc tutaj zupełnie to inaczej wygląda.
Współpracujesz też z innym, bardzo popularnym w naszym kraju, wokalistą. To tak mogę powiedzieć, chyba nie będzie to nadużycie, bardziej komercyjna muzyka. Kuba Badach, jego zespół, marzec, kwiecień, trasa, radio, edit. Czego możemy się spodziewać?
Ja się bardzo cieszę na tę współpracę, bo też było to dla mnie, można powiedzieć, bardzo duże wyzwanie, ponieważ ja nigdy nie grałem za bardzo takiej muzyki. No tutaj były zupełnie inne wymagania, też bardzo wiele się dzięki Kubie nauczyłem, dzięki kolegom w zespole. Jakie jest podejście do muzyki pop, do takiej produkcyjnej kwestii, jak partie klawiszy powinny wyglądać i mimo, że no, wiele z tych rzeczy, że tak powiem, musiałem się dopiero uczyć, myślę, że będzie to fajny projekt. I, no, to, co Państwo usłyszycie na najbliższych koncertach, to będzie zapowiedź nowej płyty, ponieważ w tym momencie będzie wydawana epka i będzie kilka nowych kompozycji, chyba 6 bodajże w tym nowym programie. I to będzie jakby zapowiedź pełnej płyty, która pewnie ukaże się na jesieni.
Mówisz, że musiałeś się tego nauczyć, no człowiek pewnie uczy się całe życie, ale czy ta nauka teraz to jednak nie jest dla ciebie jakieś takie zupełnie nowe wyzwanie?
Jest i oczywiście cały czas to wiąże się z jakimś pewnego rodzaju stresem, bo jednak no, co innego granie tylko na fortepianie i jakby myślenie takie bardziej otwarte. Tutaj mamy struktury zamknięte, formalne, piosenkowe, które wymagają zupełnie innego budowania formy jakby w tych utworach. Trzeba te warstwy wszystkie ogarniać. No, są ludzie, którzy to robią znakomicie w naszym kraju i ja się tylko mogę od nich uczyć. Było to dla mnie takie no, pierwsze przetarcie w ogarnianiu syntezatorów tych brzmień, poszczególnych części, co jest potrzebne w utworze i tak dalej. No ja nie mam takiego doświadczenia jak moi koledzy w zespole, gdzie oni, no można powiedzieć, zjedli zęby na repertuarze popowym, począwszy od Prince'a i tak dalej, więc oni to mają w głowie, to brzmienie, wiedzą czego oczekiwać od brzmienia zespołu. No już nie wspominając o Kubie, który ma ogromną wiedzę i jest no niezwykle takim, myślę, wokalistą, którego trochę ze świecą szukać w Polsce, w sensie jakby wiedzy, warsztatu i ja się bardzo dużo od niego nauczyłem, właśnie taki też, no oczywiście charyzma sceniczna to jest jeszcze jedna kwestia. Praca w studio z nim, no to było dla mnie wielkie wyzwanie, też nie ukrywam stres, ale skoro gdzieś tam dał mi tę szansę, więc ja się z tego cieszę, że jakoś w sumie dobrnęliśmy do szczęśliwego finału i ta płyta jest nagrana już w całości i tak jak wspomniałem, premiera całości będzie pewnie na jesień, natomiast teraz już częściowo z nowym repertuarem ruszamy w trasę.
Jaką naukę wyniosłeś? Tu chciałbym cofnąć się o parę lat do sytuacji, w której nagrywasz dla ICM Manfreda Eichera, płyta Lonely Shadows z 2019 roku. Jak z perspektywy tych kilku lat oceniasz doświadczenie na rynku międzynarodowym?
Na pewno były duże oczekiwania w związku z tym i część z tych oczekiwań udało się spełnić. Natomiast no wiadomo, no to jest czas nie stoi w miejscu, wszystko idzie do przodu i muzyka nie tylko jazzowa, w ogóle każda no nie lubi takiej stagnacji i trzeba iść do przodu, trzeba już myśleć o kolejnych rzeczach, trzeba szukać nowych pomysłów i sposobu ich realizacji. Nie zawsze się ma wpływ na to, czy dana koncepcja będzie mogła być zrealizowana szybciej niż się to zakłada. No, są różne uwarunkowania tego. To mam na myśli jakby samą wytwórnię, która ma bardzo dużo nowych tytułów, wydaje i no jest po prostu kolejka. Trzeba czekać, także ja czekam cierpliwie, bo myślę, że mam coś nowego do zaproponowania i po prostu czekam na swoją kolej. Tak by można było to określić. Natomiast tak jak mówię, no ja nie mam też takiego dużego parcia, że koniecznie musi być coś nowego. Tym bardziej, że spełniam się no, w tych przeróżnych innych projektach. Myślę, że spokojnie przyjdzie czas na to, żeby zaprezentować publiczności coś nowego pod moim szyldem.
Czekamy cierpliwie na twoje produkcje. Możesz jeszcze coś zdradzić, nad czym pracujesz, bo pewnie tych projektów jest więcej niż to, o czym zdążyliśmy porozmawiać.
Teraz będzie, znaczy szczerze mówiąc, nie wiem kiedy się ukaże, ale wszystko jest jakby na tej drodze, żeby się ukazała płyta z bardzo ciekawą wokalistką Marceliną Gawron, którą nagraliśmy no, już ponad rok temu chyba. Natomiast cały czas jeszcze kwestie wydawnicze są przedyskutowane, natomiast materiał jest nagrany. Są to nasze wspólne improwizacje i jej kompozycje z jej tekstami też. Myślę, że będzie to no, coś ciekawego dla słuchaczy. Co jeszcze? Plany są na kolejną płytę Macieja Obary, natomiast to są jeszcze na tyle dalekosiężne plany, że tu nie chciałbym niczego zdradzać, ale myślę, że będzie fajna niespodzianka dla tych, którzy śledzą poczynania Macieja.
Czekamy na niespodziankę i kończymy już powoli rozmowę. Dominik Waniak był naszym gościem.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam słuchaczy.